Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, a w studiu Radia Zachód w Gorzowie sędzia Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A także zastępca rzecznika prasowego KRS. Koronawirus daje, no, w cudzysłowie, opinii publicznej odpocząć od spraw sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ale być może tylko do 4 marca, bowiem wówczas Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie zgodności z konstytucją wykluczania ze składu sędziowskiego sędziego powołanego na stanowisko przez prezydenta na wniosek KRS w obecnym składzie. Ta KRS w obecnym składzie zwana jest przez niektóre media jako neo-KRS. Jakiego orzeczenia pan się spodziewa i co może ewentualnie oznaczać orzeczenie dla polskiego systemu prawnego sprzeczne z tym, co orzekł niedawno Sąd Najwyższy?
Ja rozumiem, że rozmawiamy o tym sporze kompetencyjnym, jaki został wszczęty i jaki ma rozpoznać w najbliższym czasie Trybunał. No ja oczywiście oczekuję orzeczenia pozytywnego w tym sensie, że Trybunał jednoznacznie stwierdzi, że nie można w Polsce podważać statusu sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa i powołanych przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. To byłoby jedyne słuszne orzeczenie.
Sędzia Małgorzata Bednarek z Sądu Najwyższego, niedawno wygłaszająca stanowisko przed Sądem Najwyższym, powiedziała, że wywołuje taka możliwość w ogóle podważania statusu sędziego wskutek orzeczenia Sądu Najwyższego, wywołuje ciągłą presję na sędziów i też zagraża ich niezawisłości de facto. Zgadza się pan z tą opinią?
No trudno się zgodzić. Zresztą musimy tutaj nawiązać, panie redaktorze, jeszcze do innego faktu, bo nie wiem, czy pan wie, ale 14 lutego weszła w życie ta ustawa, przez niektórych zwana tak zwaną kagańcowo, ja ją nazywam ustawą porządkującą. I w tej ustawie już są zawarte jednoznaczne stwierdzenia, że nie wolno podważać statusu sędziów, nowo powołanych sędziów wybranych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa i powołanych przez pana prezydenta. Także ta ustawa już w tej chwili rozwiązuje ten problem.
Niedawno na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa odbywały się obchody 30-lecia powołania tej instytucji. W czasie tych obchodów padły między innymi takie słowa, że teraz po zmianach KRS jest ciałem o wiele bardziej demokratycznym niż wcześniej. No niektórzy oczywiście kwestionują i mówią, że wręcz przeciwnie. A jak pan się odnosi? Na czym polegać ma demokratyzacja KRS w obecnej formie?
To się rzeczywiście zgadza, bo z jednej strony w chwili obecnej mamy taką sytuację, że każdy sędzia Sądu Powszechnego, tak jak i innych sądów, ma prawo udzielić poparcia kandydatowi do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli ma realny wpływ na to, kto zostanie wybrany. Wcześniej takiej możliwości nie było, dlatego że wcześniej członków wybierały zgromadzenia ogólne sędziów okręgów. Mało tego, w dawnej ustawie był taki zapis, że te zgromadzenia miały prawo dokonywać oceny wybranych przez siebie członków. Więc tutaj jest pytanie, która rada była bardziej niezależna? Ta obecna, która jest wolna od takich wpływów ze strony gremiów sędziowskich, czy też te poprzednie rady, które nawet mogły być oceniane w taki czy inny sposób?
14 lutego na stronach Sejmu, właśnie w momencie wejścia w życie tej ustawy, o której wcześniej pan mówił, opublikowano listy poparcia na kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Listy, o publikację których od dawna wnosiła część środowisk sędziowskich i opozycja. No ale publikacja wcale nie rozwiała wątpliwości. Teraz niektórzy analizują te listy wzdłuż i wszerz. Jak pan tak naprawdę ocenia, co się w tej chwili dzieje wokół właśnie opublikowanych 2 tygodnie temu list poparcia do KRS?
Znaczy, ja dalej uważam, że te listy nie powinny być opublikowane, bo to wynika z brzmienia ustawy. Niestety tutaj mamy inny wyrok sądów administracyjnych. Ja oczywiście przyjmuję to do wiadomości, a już sam fakt publikacji tych list dowodzi, może nie tyle sam fakt publikacji, tylko publikacja tych list dowodzi tego, że właściwie w gruzach legła ta narracja pewnych środowisk, które ośmielały się nawet twierdzić, że tych list nie ma, albo że zostały sfałszowane, albo że podpisało się, powiedzmy, tylko 25 sędziów, sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości. Okazało się, że to jest zupełna nieprawda i tego poparcia udzieliło ponad 300 osób, także to jest dobry wynik, zważywszy też na to, że w tamtym czasie był ogłoszony oficjalny bojkot ze strony środowisk sędziowskich, bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa i mimo tego bojkotu te wybory się udały. Także ja się z tego cieszę, że to się udało i jednocześnie tutaj cieszę się z tego, że tutaj no, pokazaliśmy, czy zostało wykazane jednoznacznie, że do tej pory opinia publiczna była karmiona no, zwykłą nieprawdą.
Był pan też pytany o poparcia, o listy poparcia swojej kandydatury. Niektóre listy, część osób, która się podpisała i niektóre listy miały być bardzo zbieżne z podpisanymi pod kandydaturą innego sędziego. Jak się pan do tego odnosi?
Tutaj nie ma nic dziwnego, dlatego że ja na przykład oprócz tego, że sam jeździłem i rozmawiałem z sędziami, prosząc ich o poparcie, także prosiłem moich kolegów sędziów z innych regionów Polski o to, żeby takie głosy dla mnie zdobyły. Prawdopodobnie też i inni sędziowie stosowali, czy w podobny sposób postępowali. Tutaj nie ma nic dziwnego w tym. Ja wiem, że tam się niektórzy dopatrują jeszcze takich faktów, że ponieważ tam inną czcionką było moje nazwisko napisane, no to te listy były podpisane in blanco. No ja sobie tego nie wyobrażam, bo nie wyobrażam sobie, aby urzędujący, racjonalnie rozumujący sędzia podpisał się pod, no złożył swój podpis in blanco.
Ale minęły 2 tygodnie od opublikowania list i żaden sędzia, którego nazwisko tam się znalazło, nie zakwestionował przecież, że udzielił poparcia. Także
no właśnie, więc to świadczy tylko o tym, że to poparcie było realne ze strony sędziów, którzy pełnią swoje urzędy.
Jak jesteśmy już w temacie sędziów, konkretnych sędziów, niedawno doszło do napaści na sędzie Sądu Rejonowego w Rybniku. Niektórzy przedstawiciele opozycji twierdzą, że to jest pokłosie nagonki i deprecjonowania sędziów przez obecną władzę. Jak pan to widzi i czy tak naprawdę sędziowie, którejkolwiek, to dziwnie brzmi, ale którejkolwiek ze stron tego politycznego sporu, mają powód, żeby czuć się zagrożeni?
Ja uważam, że nie. No niestety takie tego typu napaści zdarzały się też wcześniej. Tu jest raczej kwestia właściwej ochrony sędziów, sal sądowych, właściwej pracy służb, które właśnie dokonują takiej ochrony, sprawdzają osoby, które wchodzą do sądu. Mi się wydaje, że tutaj był ten problem. Tutaj było jakieś niedopatrzenie, nie wiem z czyjej strony, czy ze strony właśnie służb ochrony, czy z czyjejś innej, bo z tego co wiem, to ten człowiek, który napadł na to panią sędzię, przyniósł ze sobą do sądu nóż. I to już właściwie powinno zwrócić uwagę służbom ochrony.
No i nikt tego człowieka, jak się okazuje, później nie monitorował, bo na sali sądowej, gdzie napadnięto na sędzie, interweniował protokolant, a nie ochroniarz.
Bardzo dobrze, że interweniował protokolant. Tu zresztą no, wielkie podziękowania się temu panu należą. Natomiast tutaj jest też pytanie, czy na przykład działał system alarmowy na sali rozpraw, czy sędzia mogła od razu przywołać pomoc, bo takie systemy są montowane przy stołach sędziowskich. Tego nie wiem, jak było akurat w tym wypadku. Natomiast w żaden sposób nie wiązałbym tego z taką czy inną sytuacją polityczną. Nie ma tutaj nic wspólnego, bo takie napady niestety, ale się wcześniej też zdarzały.
Pojawiły się też takie głosy przy okazji tej sprawy, że system ochrony w polskich sądach jest bardzo marny, że z wyjątkiem może takich dużych, medialnych i dużych, jeśli chodzi o skalę przestępczości spraw, to on nie jest należyty. Jak pan to jako prezes Sądu Okręgowego widzi?
To znaczy nie do końca. Nie możemy powiedzieć, że system nie jest tutaj niedoskonały, bo system, że tak powiem, mamy opracowane zasady bezpieczeństwa, są strefy bezpieczeństwa. To wszystko działa. Jeżeli cokolwiek zawodzi, panie redaktorze, to no niestety człowiek. Być może, że w tamtym przypadku i w podobnych przypadkach może chodzić tylko o błąd ludzki, dlatego że stworzony system zapewnia tą właściwą ochronę. Czyli na przykład wchodzi człowiek do sądu jako petent, a jednocześnie zostanie przy nim znaleziony nóż, no to taki człowiek od razu powinien być objęty, jak pan sam powiedział, pewnego rodzaju monitoringiem, trzeba by zwrócić na niego większą uwagę po to właśnie, żeby się takie sytuacje nie zdarzały, bo jeżeli ktoś przychodzi jako petent, no to ma prawo wejść do sądu. Ma prawo wejść do sądu na salę rozpraw, z tym, że oczywiście nieuzbrojony. I tutaj, jakby tutaj zabrakło pewnej wrażliwości ze strony właśnie służb ochrony, no, które tego nie dopilnowały. Natomiast system, co do zasady, czy procedury bezpieczeństwa są, działają i moim zdaniem wystarczy, żeby je właściwie przestrzegać.
Reforma wymiaru sprawiedliwości od kilku lat już w Polsce odmieniamy przez różne przypadki i można mieć takie wrażenie, że o niczym innym się nie mówi. Instytucje europejskie zaangażowane w ocenę praworządności w Polsce, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje orzeczenia. Tu się nasuwa takie pytanie, jaki jest główny cel w pana ocenie, bo przecież nie jest pan autorem tych reform, tego, że obecna władza postanowiła wziąć się właśnie za reformowanie wymiaru sprawiedliwości. Można było równie dobrze tego nie robić, no i nie skazywać się na krytykę i na tą całą kontrowersję wokół tego. Jaki jest cel tych zmian?
To znaczy moim zdaniem tutaj cel jest jakby podwójny. Z jednej strony przyspieszenie procedur sądowych, a to jest też nieodzownie związane z bardziej równomiernym rozłożeniem pracy pomiędzy poszczególnych sędziów, bo no niestety w Polsce na razie mamy taką zasadę, że sędziowie sądów tych najniższych, czyli rejonowych, mają najwięcej pracy, a im wyżej, tym tej pracy jest mniej. I tutaj z jednej strony chodzi o to, żeby tą pracę pomiędzy poszczególnych sędziów bardziej sprawiedliwie rozdzielić. A co za tym idzie? Jeżeli rozdzielamy bardziej sprawiedliwie pracę, to powinniśmy też rozdzielać bardziej sprawiedliwie uposażenia, bo tutaj też są duże różnice pomiędzy poszczególnymi instancjami, czy pomiędzy poszczególnymi rzędami sądów i tak dalej. Czyli tutaj mamy jakby cały ciąg koniecznych zmian, które no, będą konsekwencją chociażby wprowadzenia, jeżeli to będzie oczywiście, jednolitego statusu sędziego, bo ten jednolity status sędziego to jest dobrym pomysłem z uwagi na to, że po pierwsze właśnie rozdziela, pozwala bardziej sprawiedliwie rozdzielić pracę pomiędzy sędziów, bardziej sprawiedliwie sędziów za tę pracę wynagrodzić, a jednocześnie wprowadza bardzo ważny, istotny element, którego do tej pory no niestety nie było. Mianowicie taki, żeby jeden sędzia nie był przede wszystkim zależny od drugiego sędziego. Czyli żeby przełamać tą hierarchię, jaka do tej pory istnieje, bo to jest też duże niebezpieczeństwo dla niezawisłości każdego pojedynczego sędziego. Na to niestety mało kto zwraca w Polsce uwagę. Ale to jest moim zdaniem też element istotny.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie i członek Krajowej Rady Sądownictwa, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.
Marek Poniedziałek, do usłyszenia.